W środę 27 po sąsiedzku za ścianą w studiu Stepka w Radiu Lublin spotkanie promujące najnowszy numer kwartalnika Akcent, trzeci w tym roku. Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny Akcentu, jest naszym gościem z zaproszeniem na to spotkanie, ale też z tradycyjnym, niedzielnym, porannym, poprzedzającym to spotkanie redaktorskim przeglądem prasy.
Numer jest bardzo bogaty, jest znowu grubszy niż przewidują nasze standardy, takie wieloletnie od pewnego czasu. Akcent, który zwykle miał około 180 stron druku, ma ich 200 kilkanaście, ale po prostu jest tyle dobrego materiału, że czasem trudno się z jakimś tekstem pożegnać, więc staramy się, żeby każdy z czytelników znalazł tutaj coś dla siebie. Ja bym, jak zwykle, zaczął od eseistyki i zwróciłbym Państwa uwagę na znakomity tekst profesora Jerzego Święcha, zatytułowany Polityka profesjonalizmu, czyli nowa humanistyka. Tekst, w którym profesor Święch broni profesjonalizmu w naukach humanistycznych. Broni takiego podejścia do dyskursu humanistycznego, żeby jednak dać głos w pierwszym rzędzie specjalistom, że nie każdy jest omnibusem, nie każdy jest uprawniony do tego, żeby z jednakową siłą wypowiadać się w każdej z kwestii humanistycznych. A współczesna kultura jakoś skłania do takiego myślenia i do takiego sposobu rozmowy o kulturze. Wydaje się profesorowi Święchowi, że jednak to, że się korzysta z pomocy specjalistów, jest warunkiem tego, żebyśmy mogli o kulturze rozmawiać poważnie, a w szczególności o literaturze. I drugi ważny tekst to jest tekst Tomasza Kłuska, Bogdan Zadura jako powieściopisarz. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest już kolejny tekst Tomka Kłuska poświęcony pisarzowi związanemu z Lublinem czy z Lubelszczyzną. Były teksty na temat Janusza Olczaka, na temat Bogdana Madeja. Przewidywane są kolejne, bo chcielibyśmy, żeby ułożyła się z tego taka panorama lubelskiej prozy. Stosunkowo sporo wiemy o lubelskich poetach. My tutaj ciągle za mało wie o nich świat, ale to się niedługo zmieni, bo przygotowujemy taką antologię kilku poetów lubelskich przetłumaczonych na 6 języków światowych, którą opublikujemy w serii Biblioteka 700-lecia wydawanej przez Akcent. Ale to na marginesie, to się stanie pod koniec roku i wtedy, jeśli Ty, Grażyno, jeśli czytelnicy zechcą o tym porozmawiać, to jestem do Waszej dyspozycji. A teraz ważne jest to, że oprócz tego wglądu w lubelską poezję, chcemy dokonać rozeznania lubelskiej prozie. I no, mamy przecież też kilka nazwisk. Być może nie jest tych wybitnych fabulatorów aż tylu jak dobrych poetów w Lublinie, ale przecież kilku jest. I Tomasz Kłusek bardzo cierpliwie i z wielką starannością i wyobraźnią, jednocześnie wrażliwością czytelniczą, pisze takie artykuły monograficzne czy quasi monograficzne o każdym z tych pisarzy. Tekst na temat Bogdana Zadury jest podzielony na dwie części, bo pierwsza część jest poświęcona powieściom, druga będzie poświęcona opowiadaniom. My mało wiemy o Zadurze jako prozaiku. Przyzwyczailiśmy się do myślenia o nim jako najwybitniejszym poecie swego pokolenia i nie tylko pewnie, bo to jest taki żywy klasyk jako poeta i młodzi autorzy debiutujący w ciągu ostatnich bodaj 30 lat odwołują się w jakiś sposób do dorobku Bogdana Zadury i słusznie. Ale pamiętajmy, że on ma w dorobku kilka powieści i sporo doskonałych opowiadań i może o tym też warto myśleć, jak się chce czytać Zadurę. Ja sam miałem przyjemność kiedyś pisać na temat Bogdana Zadury jako prozaika. To było już dobrych kilkanaście lat temu. Tomasz Kłusek odwołuje się do tych ustaleń, ale też czyni własne, bardzo interesujące, więc zachęcam do lektury tego tekstu, tym bardziej, że towarzyszy mu nowy kawałek prozy Bogdana Zadury, prozy, dla której punktem wyjścia jest taka podróż na Węgry, w czasie, kiedy Bogdan otrzymał liczącą się na Węgrzech nagrodę literacką imienia Gabora Bethlena. ta podróż skłoniła go do takiej retrospekcji, do przypomnienia kilku ważnych epizodów, a może całych wątków z jego biografii, związanych właśnie z Węgrami. Węgrzy mówią, że Zadura teraz troszkę zdradził Węgrów dla Ukraińców i jest w tym może trochę racji, bo jego przekłady z literatury węgierskiej są teraz rzadsze, aczkolwiek trudno powiedzieć, że się w ciągu ostatnich kilku lat żadne nie zdarzyły, ale spora energia tego znakomitego translatora jest kierowana właśnie na ten ukraiński obszar literacki z bardzo dobrym skutkiem. Ale tutaj przypomina węgierskie karty ze swojej twórczej biografii, ze swojego życia po prostu. I wydaje mi się to bardzo sympatyczne, bardzo interesujące, a przede wszystkim znakomicie napisane. Jest też, jeśli chodzi o sympatycznie napisane rzeczy, bardzo ciekawy reportaż, bo z elementami eseistycznymi, Janusza Malinowskiego. Hrabal, Węgorz i Złoty Tygrys. To jest tekst, który powstał już wiele lat temu, gdzieś się autorowi zawieruszył, teraz po latach się odnalazł. Spotkanie z Bogumiłem Hrabalem, bardzo ciepło, sympatycznie opisane. Spotkanie, powiedziałbym, biesiadne, to znaczy w piwiarni, w której ze znajomymi przesiadywał i do tego grona Janusz Malinowski się przyłączył. Rozmowy, które się wówczas odbyły i sposób bycia pisarza w tym miejscu i w świecie jest przedmiotem tego sympatycznego tekstu. Kolejna rzecz, o której chyba już kiedyś wspominałem naszym słuchaczom wówczas, kiedy ten cykl się zaczynał, to są kolejne wypowiedzi w takiej ankiecie poświęconej wizerunkowi księdza w kulturze współczesnej, w polskiej współczesnej kulturze. Przybyły nam kolejne wypowiedzi, które w tym numerze publikujemy. Są tu na przykład wypowiedzi księdza Andrzeja Wiercińskiego, który jest księdzem formalnie umocowanym przy diecezji lubelskiej, ale tak naprawdę przebywającym ciągle gdzieś w świecie. Jak nie w Niemczech, to w Szwajcarii, jak nie w Szwajcarii, to w Kanadzie, w Toronto albo w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie, bo to jest wykładowca różnych światowych uniwersytetów i autor doskonałych tekstów eseistycznych i naukowych, ale z akcentem związany był jako poeta. W okresie swojego debiutu literackiego sporo publikował wierszy w akcencie, zresztą jego wydawcą jako poety jest lubelskie wydawnictwo Norbertinum. Bardzo ciekawa postać i bardzo interesująca odpowiedź na te pytania, które zadajemy ankietowanym osobom duchownym. Używamy pojęcia ankieta, ale to jest właściwie taka inspiracja do napisania przez każdego z nich swoistego eseju o tym, jak wyobrażają sobie własne miejsce we współczesnej polskiej kulturze jako osoby aktywne wewnątrz tej kultury, albo pisarsko, jako pisarze, jako twórcy literatury pięknej, albo jako uczeni, bo niektórzy z nich, tak jak ksiądz Alfred Wierzbicki, są nie tylko poetami, ale również profesorami wyższych uczelni. Więc te odpowiedzi układają się w panoramiczne myślenie o tym, jakie miejsce zajmuje postać księdza w takim chyba nawet czasem potocznym dyskursie o współczesnym świecie, o współczesnej kulturze, bo przecież mamy kilka seriali, w których są eksponowane postaci osób duchownych. Oprócz filmów, no mamy przecież sporo literatury im poświęconej albo przez nich napisanej. Mamy też filmy kinowe, które są im poświęcone, albo w których oni się pojawiają, czasem filmy kontrowersyjne. Więc to wszystko jakoś kształtuje potoczny obraz księdza. Czy ten obraz jest zgodny z tym, jak sobie duchowni wyobrażają miejsce własnego środowiska w świecie? Czy jest zgodny z tym, jak sobie wyobrażają miejsce Kościoła katolickiego w świecie? To są bardzo ciekawe pytania i myślę, że te 12 odpowiedzi, bo tyle ich było w sumie i to już jest koniec tej ankiety, te 12 odpowiedzi stanowią bardzo interesującą lekturę. No i chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tekst niezwykły, kontrowersyjny zapewne, dla niektórych intrygujący. To są wspomnienia córki Bolesława Bieruta. Aleksandra Jasińska-Kania, wybitna socjolog, socjolożka, jakbyśmy dzisiaj poprawnie powiedzieli, autorka wielu ważnych książek socjologicznych w języku polskim, w języku angielskim, przez lata kierująca odpowiednią katedrą na Uniwersytecie Warszawskim, a później pracująca na uniwersytetach brytyjskich. W ostatnich latach życia profesora Baumana, jego małżonka. Aleksandra Jasińska-Kania jest córką Bolesława Bieruta i postanowiła spisać swoje wspomnienia. Ukaże się pewnie prędzej czy później jakiś cały tom zawierający te wspomnienia. Zwróciła się do nas z zapytaniem, czy mamy ochotę wybrać z tego materiału te sekwencje, które w jakiś sposób dotyczą Lublina, a było ich sporo, bo ona przyjechała tutaj z ojcem w okresie tak zwanej Polski Lubelskiej. I właściwie ten czas między lipcem 1944 roku a wiosną roku 1945, kiedy po wyzwoleniu Warszawy Bierut zdecydował się tam pojechać. Ten czas spędziła w Lublinie, tutaj pobierała nauki, a co najważniejsze, tutaj odzyskała tożsamość narodową. Ona o tym pisze bardzo wyraźnie, a myśmy ten tekst zatytułowali Odzyskiwanie polskości, ponieważ dzieciństwo pani Aleksandra spędziła w Związku Sowieckim w takim komunistycznym domu dziecka, który był prowadzony zgodnie z jakąś taką ideologią kosmopolityczną, tak byśmy powiedzieli. I te dzieciaki tam właściwie nie miały żadnego wychowania w zgodzie z tradycją tych państw i narodów, z których się wywodziły. I ona dopiero w Lublinie w jakiś sposób odkryła dla siebie polskość. Polskość, którą przesiąknęła, którą sobie jakoś odnalazła. Pisze o tym w bardzo wzruszających frazach, aczkolwiek ma jednocześnie świadomość, że jej ojciec znalazł się w tamtym czasie po tej stronie, którą trudno zaakceptować. Chociaż gdyby ktoś z Państwa spodziewał się wyznań w stylu austriackiego pisarza Polaka, który jak sobie uświadomił, że jego ojciec był nazistą i zbrodniarzem, napisał wstrząsającą książkę, właściwie taką traumatyczną. Tutaj myślę, że tutaj to, co jest traumą we wspomnieniach Aleksandry Jasińskiej-Kani, dotyczy właśnie raczej tego poczucia narodowego. Że jak wstrząsające było dla niej to, że odnalazła się w zupełnie innym układzie odniesienia, w systemie wartości, w świecie emocji też, których by nie doświadczyła, gdyby nie ten przyjazd do Lublina. To może być interesująca, choć jak powiadam, dla niektórych być może i intrygująca lektura. Chciałbym też zwrócić uwagę na omówienia książek, które się w tym tomie pojawiają, bo jeden z działów zawierających recenzję zatytułowaliśmy Z Lublina Miasta Kultury i tu omawiamy kilka książek wydanych w roku 2016, które wydają nam się ważne. Robimy to między innymi dlatego, nie tylko z takiego regularnego obowiązku wobec własnego środowiska, ale również dlatego, że miałem wrażenie, że ten dorobek wydawniczy lubelski za rok 2016 nie został doceniony i nie został rozpoznany. Uczestniczyłem kiedyś w uroczystościach związanych z podsumowaniem roku 2016 w kulturze. Była taka gala kultury, na której pokazano film, który sprawozdaje to, co najciekawszego, najistotniejszego wydarzyło się w roku 2016 w lubelskiej kulturze i tam nie pokazano właściwie żadnej książki. Ja później w kuluarach oświadczyłem kilku osobom, że Lublin jednak nie jest miastem analfabetów. Dosyć to jest drastyczne określenie, ale pamiętajmy, że rok 2016 przyniósł naprawdę kilka książek ważnych, jeśli nie wybitnych. Że w 2016 roku ukazała się doskonała książka Lechosława Lameńskiego. To są szkice o lubelskich plastykach, które mają charakter właściwie monografii środowiska lubelskiego. Piękny album, można powiedzieć, zawierający jego teksty i doskonałe reprodukcje, znakomicie wydany. Książka monumentalna, książka, która podsumowuje kilkadziesiąt lat pracy jego w tym środowisku, kilkadziesiąt lat pisania o lubelskich artystach plastykach. To jest książka z 2016 roku, to jest wydarzenie, że w 2016 roku ukazał się znakomity tom eseistyczny Łukasza Marcinczaka, Kamienie pachnące szafranem. eseje, które są poświęcone wyjątkowości Lublina w kulturze polskiej i europejskiej. Znakomita książka, która też zasługuje na uwagę jako ważne wydarzenie, że ukazała się książka Magdaleny Jankowskiej, która zawiera jej szkice o teatrze współczesnym, w tym o Teatrze Lubelskim. To jest też podsumowanie właściwie kilkudziesięciu lat jej pisania o teatrze. Będzie wprawdzie jeszcze drugi tom, który chyba będzie, a może już jest, bo miał być wkrótce po tym pierwszym. Tam miały się znaleźć teksty, które dotyczyły festiwali i imprez teatralnych, ale tu są teksty pisane po premierach i to są ważne teksty, które pokazują kawał życia teatralnego Lublina. To jest książka z 2016 roku, ważna książka. Ukazała się antologia Lublin Miasto Poetów, która zawiera wiersze 61 autorów i stanowi też swego rodzaju monografię środowiska poetyckiego Lublina. Ukazał się tom esejów Waldemara Michalskiego, bardzo ciekawych esejów o literaturze. Ukazały się inne książki, ważne książki i Lublin nie ma się powodu wstydzić roku 2016, wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o literaturę, o pisanie, o kulturze, to był to dobry rok i wtedy bardzo żałowałem, że nie usłyszeli o tym widzowie tego filmu, czy uczestnicy tej uroczystości w Filharmonii Lubelskiej sumującej rok 2016. Więc teraz, kiedy już pomału mamy na horyzoncie rok 2018, jeszcze się o to serdecznie i z przejęciem upominam. Pamiętajcie Państwo, że Lublin nie jest miastem analfabetów, że tu się ukazują ważne książki, które warto wziąć do ręki, warto je czytać. Kilka z nich recenzujemy w tym tomie Akcentu.
Na spotkanie promujące ten numer, na spotkanie także z niektórymi z autorów, ale na pewno z redaktorem naczelnym Bogusławem Wróblewskim, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, zapraszamy w środę do Studia Stepka, do Radia Lublin na 18:00. Dwóch pierwszych czytelników, których namówiłeś na opowieść o wrażeniach z lektury, to Robert Kuśmirowski, czyli znakomity artysta.
I ksiądz profesor Antoni Dębiński, który jest rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest profesorem nauk prawnych, ale bardzo wrażliwym czytelnikiem i bardzo jesteśmy ciekawi jego opinii. No szczęśliwie muszę powiedzieć, że nie musiałem ich bardzo namawiać, że przyjęli to zaproszenie z radością, za co im bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.